dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, pod jakimi fizycznymi względami kiedyś było nam bliżej do Kajka, a teraz do Kokosza. Spoiler, nie chodzi o siłę.
Oj, to ćwierzę, że to ci się udało. To jest po prostu absolutna, smutna prawda. Dokładnie. Kiedyś byłem tym wysportowanym i nawet niskim jeszcze ze wzrostu Kajkiem, a teraz jestem tym opasłym i tępym Kokoszem. No,
ale to zobacz, wszystko zależy od tego, z jaką bajką się zestawisz. Wiesz, jaka postać po prostu z bajki wybierzesz, która ma taką aparycję, bo jeżeli byś wybrał na przykład, nie wiem, powiesz pasibrzuch, no to tak, tak sobie, ale powiesz Kokosz, no to... No Kokosz to tak porządnie, nie?
Ty, a skąd był pasibrzuch? Bo skądś był? To też jakiś
pasibrzuch był chyba w Smurfach, ale nie mam stuprocentowej pewności.
Tak, 100%. Tak, pasibrzuch był w Smurfach. Dokładnie.
Dobrze, witamy Was w kolejnym odcinku. Słuchacie podcastu Retronauci 2000, czyli podcastu, w którym rozmawiamy o wszystkich rzeczach, które powstały przed rokiem 2000, albo przynajmniej zahaczają się mniej więcej o ten okres czasu. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o Kajku i Kokoszu ze względu na to, że Netflix niedawno wypuścił serial, który jest oparty właśnie o ten popularny w czasach naszego dzieciństwa komiks. Ale oczywiście zaczniemy sobie, zanim omówimy serial, bo też chciałbym chwilkę o nim porozmawiać. Na pewno sobie wcześniej porozmawiamy o komiksie. I od razu możemy przeprosić ultrasów Kajka za to, że to będzie dosyć krótki odcinek. Nie mamy chyba aż tyle do powiedzenia na temat Kajka i Kokosza, głównie dlatego, że no to jest jeden z takich komiksów, który na pewno się czytało, będąc dzieciakiem. Natomiast chyba prym w Polsce wiódł zdecydowanie Tytus, takie mam wrażenie.
Tak, też mam takie wrażenie, że jednak jest bardziej znanym tutaj komiksem. Natomiast rzeczywiście ultrasi Kajka mogą być zawiedzeni i być może właśnie oni tutaj czekali i Kajko, ale będziemy musieli ich zawieść, niestety panowie, i niestety niewiele bardzo, no to jest świetna po prostu forma erystyczna.
W Krakowie tam tak, masz jakieś takie dziwne zaciągnięcia, to już się przyzwyczaiłem, że dziwne rzeczy gadasz, czy nawet nie poprawiam.
Dokładnie. No, ale rzeczywiście taki serial ostatnio Netflix wypuścił, co jest w sumie bardzo miłym ukłonem dla fanów tutaj tego polskiego komiksu. W ogóle ten serial chyba tylko w Polsce, prawda, się pojawił na Netflixie. Nie sądzę, że jest dostępny around the world.
Na razie w Polsce, ale ma być dostępny na całym świecie, więc zobaczymy, jaki będzie odbiór za granicą. Natomiast powiem ci, że zanim zaczniemy w ogóle rozmawiać na temat komiksu, to chyba wypadałoby, żebyśmy przeprosili za brak jednego odcinka po drodze, bo tak wypadł nam troszeczkę. A ponieważ zawsze najlepiej zwalić winę na kogoś, to Marcinku, wytłumaczysz się?
No, mogę się wytłumaczyć, więc ja na przykład to było tak, no zadzwoniłem do Andrzeja i pytam się, czy nagrywamy odcinek, a on mówi, że nie ma czasu.
Co? Nie tak było!
Nie było tak, faktycznie, dzwoniłem dwa razy i nie odebrał nawet.
Mendo!
Nie, dobra, teraz już rzeczywiście prawdziwa wersja. No, wreszcie nadeszła ta wiekopomna chwila, że się przeprowadziłem, wynająłem mieszkanie z dziewczyną i mieszkam całkiem nie tak daleko od mojego pierwotnego miejsca zamieszkania, no natomiast troszkę zajęła całe te przenosiny, no ja nie miałem, wiesz, no, dziewczyna miała, wiesz, tutaj setki ubrań, jakichś kosmetyków, różnych innych swoich pierdółek. No ja przyniosłem tylko kompa, no nie, ale...
Setki konsol, gier, zabawek, komiksów, wszystko, cała twoja nerdowska jaskinia.
Ale stary, od razu usłyszałem, słuchaj, nie mamy gdzie postawić tych zabawek, zostaw je na starym mieszkaniu.
Co? Naprawdę?
Znaczy, powiem ci tak, jest tutaj dosyć faktycznie w tym nowym mieszkaniu troszkę pusto i nie ma takich na przykład zawieszanych różnych szafeczek, jakichś półeczek, żeby ładnie tą wystawkę tutaj zrobić, więc naprawdę tutaj akurat się zgodzę z dziewczyną, no nie ma gdzie ich za specjalnie postawić. Natomiast powiedziała, że mogę sobie taką gablotkę kupić szklaną i sobie tam je postawić. No jak to usłyszałem, to serce mi szybciej zabiło, pomyślałem sobie, to jest ta jedyna. No naprawdę, ile dziewczyn w tym wieku patrzy się na te twoje, no umówmy się, one to nazywają zabawki, ludziki, hipki, patrzy się na to i sobie myśli, Boże, czemu ja natrafiłem na takiego? Normalni faceci to chodzą na siłownię, biegają, jakieś ranmagedony, a mój zbiera hipki plastikowe, G.I. Joe czy jakieś tam inne. Boże, znaczy... dlaczego mi się taki trafił? A tu nagle twoja kobieta proponuje coś takiego, żebyś sobie kupił gablotę, żeby ładnie się prezentowały. Oj, no piękna, stara, piękna. Ale jeszcze takiej gabloty tam nie mam, więc...
Słuchaj, mam bardzo bliskiego kolegę Michała, który generalnie rzecz biorąc, jak się do niego wchodzi, to możesz ludziki Lego oglądać po prostu, wiesz, przez... Jeżeli nie widziałeś ich wcześniej, to naprawdę długo, bo są poustawiane dosłownie wszędzie, zresztą nie tylko ludziki Lego i też masz szklaną gablotę, w której stoi tych ludzików i zresztą nie tylko ludzików, ale ogólnie Lego stoi bardzo dużo, więc myślę, że wiesz, kupuj gablotę i się niczym nie przejmuj.
Oczywiście, jak najbardziej. Gablota będzie kupiona. Z tym, że wiesz, powiem ci szczerze, że jak się trochę naprzenosiłem tych rzeczy, chociażby biurka i tak dalej, to jak tak myślę o tym, że wiesz, że w końcu trzeba będzie stąd te rzeczy wszystkie wynosić, to tak sobie myślę, czy jest tu sens je w ogóle wnosić, nie? Człowiek jest tak leniwy, że już, wiesz, widzę oczami wyobraźni, jak to za 2-3 lata, no nie wiem, ile tu będziemy mieszkać, ale wiadomo, że zawsze lepiej na swoim. Będziemy chcieli to wszystko, wiesz, a to wiadomo, kto będzie dźwigał, nie? Więc
tak się to czasami... Ja nienawidzę przeprowadzek, wielokrotnie się przeprowadzałem, naprawdę wielokrotnie. Czasami to były takie sytuacje, że wiesz, wyjechałem przykładowo na wakacje, też wynajmowałem jakieś mieszkanie w takiej nowo wybudowanej kamienicy i któregoś razu, jak wróciłem z wyjazdu na narty, to się okazało, że cały śnieg, który był, wiesz, na dachu, wylądował u mnie w mieszkaniu. Dosłownie, wiesz, po prostu rozpadł się dach pod naporem śniegu i, wiesz, musiałem wszystko ratować. Całe szczęście ominął w ogóle, wiesz, całe te roztopy, w ogóle ten śnieg wywalony do tego mieszkania ominął takie dwa miejsca. Jedno miejsce to było, gdzie miałem komputer, całe stanowisko, wiesz, z monitorami odsłuchowymi i tak dalej. I stały też gitary, a drugie to właśnie było miejsce, gdzie tam jakaś, wiesz, telewizor, konsola, więc wszystko zostało, wiesz, jakby takie najcenniejsze, uratowane. Natomiast przez to nienawidzę w ogóle przeprowadzek, bo ich miałem w swoim życiu bardzo dużo. Natomiast dobra, bo się znowu rozgadamy, nie na temat, więc... No, więc
dobrze, że to powiedziałeś, bo jeszcze chciałem kilka rzeczy dodać, ale teraz to twoje, ale dobra, to był taki naprawdę lepiec w twarz. I tak sobie pan Marcin, obudź się, Marcin, wstawaj, Marcin.
Nie no, to może zostawmy sobie na koniec odcinka jakieś pogaduchy, natomiast o komiksach rozmawiamy u nas po raz pierwszy. A to była cholernie ważna część naszego dzieciństwa. Powiedz mi, zachowały ci się do tej pory jakieś komiksy z tamtych lat?
Wiesz co, wydaje mi się, że zachowały mi się tytusy, kilka zeszytów tytusów na pewno i w ogóle zauważ, że mówię zeszytów, bo ja pamiętam, że tak się kiedyś mówiło i przynajmniej jakoś tutaj w Krakowie, bo pewnie znowu, kurczę, nasza jakaś gwara.
Nie, to u mnie też było zeszyty.
Tak. I mówiło się faktycznie zeszyty. Komiksy to było coś takiego bardziej amerykańskiego. To był jakiś Spider-Man, Fantastic Four czy coś takiego. A właśnie takie polskie rysowanki to były właśnie zeszyty. I muszę przyznać, że tak, chyba gdzieś tam u rodziców w piwnicy leży sobie kilka numerów Tytusa, ale też na pewno leżą dwa numery Kajka. I zadałem sobie tutaj troszeczkę trudu, żeby obejrzeć wszystkie okładki, jakie są, jakie miały Kajko i Kokosz, te zeszyty. I zauważyłem, że z tego co wiem, to mam Szkoła Latania i Wielki Turniej, na pewno. I chyba na wczasach, ale te dwa pierwsze to mam bankowo.
No trochę się rozpędziłem z tymi zeszytami w takim razie, bo myślałem, że używaliście tego jako zeszyty komiksu, ale to tak, żeby tylko zeszyty na to mówić, nie, to u mnie jednak czegoś takiego nie było.
Wiesz co, faktycznie może troszeczkę przesadziłem, ostatnio mi się taki termin przyjął, będę w takim razie nazywał naprzemiennie, abyś nie czuł się dziwnie,
bo faktycznie
nawet mnie się w pewnym momencie zaczęło mówić dziwnie i tak tych zeszytów i kurczę, brakło tylko piórnika, więc faktycznie może trochę przesadziłem. Ale jakoś tak się też określało, więc tutaj żebyś nie był zdziwiony. Natomiast te komiksy, te na pewno te dwa numery tych komiksów miałem, które ci wymieniłem. Tytusa było więcej, no ale Tytusa myślę, że sobie postawimy na jakiś inny odcinek. A jak było u ciebie z tą całą serią?
O kurczę, u mnie cała biblioteczka komiksów jest do tej pory pękata, bo ja kupowałem nie tylko polskie komiksy, ale i to, co wydawał ten Semik, czyli wiesz, wszystkie marvelowskie rzeczy, czy z DC, to tam starałem się, wiesz, jak były jakieś zaskórniaki, właściwie nie zaskórniaki, tylko kieszonkowe, bo to były takie czasy, że jak się dostało jakieś kieszonkowe, to trzeba było się zdecydować, okej, albo kupuję sobie teraz gumę i orężadę i coś tam jeszcze, albo kupię sobie tym razem komiks. I na początku to były w ogóle Kaczory Donaldy i tych Kaczorów Donaldów to...
Oj,
wiesz,
tak.
Ja do tej pory lubię Kaczory Donaldy i kupowałem ich naprawdę sporo i to jest poza polskimi komiksami, gdzie mamy właśnie Tytusa, Kajka i jeszcze kilka innych pozycji i poza takimi zagranicznymi wydaniami typu na przykład Hugo, którego strasznie lubiłem, to z drugiej strony był jeszcze właśnie Marvel i DC, który był czymś kompletnie zupełnie innym i jeszcze trzecią stroną był właśnie Kaczor Donald i ciężko mi nawet było wybrać, które z nich lubię najbardziej, dlatego kupowało się wszystko naprzemiennie i to nie jest tak, że miałem na przykład, nie wiem, wszystkich X-Menów czy wszystkich Spider-Manów, jakie się pojawiły w Polsce i to samo z Kaczorem Donaldem, natomiast Kaczora Donalda lubiłem bardzo długo, naprawdę bardzo długo, do tej pory mam gigantyczną bibliotekę z takimi, one się nazywały chyba Gigant, te komiksy.
Oj, tak, ale to były rewelacje, ale wiesz, że Gigant wychodzi, jest dalej do kupienia.
Wiem, Gigant wychodzi do tej pory, ja miałem taki krótki okres w swoim życiu, że pracowałem w Empiku, wtedy czarne dzieje, naprawdę najczarniejsze dzieje mojego życia, przepraszam wszystkich pracowników Empiku, ale chyba wiecie jak tam jest, przynajmniej nie wiem, u nas w Empiku było trudno pod wieloma względami, pół roku tam po prostu przepracowałem, teraz już całe szczęście dłuższego czasu prowadzę swoją firmę, ale ogólnie wtedy był ten moment, kiedy starałem się skupić wszystkie możliwe giganty właśnie, jakie wychodziły, bo były jakieś tam reedycje, coś, więc po prostu się zaopatrzyłem. To był taki moment, gdzie naprawdę zaopatrzyłem się w tonę komiksów. Pracując w Empiku wydawałem tonę kasy tak naprawdę na to, żeby gdzieś się odkupić w tych komiksach. Do tej pory mam no wszystkie, nie wyrzuciłem żadnego i jestem w ogóle zakochany w komiksach. Zresztą w Łodzi był bardzo długo festiwal komiksu, no w tej chwili z wiadomych powodów chwilowo się takie rzeczy nie odbywają, ale zawsze na tym festiwalu komiksu byłem. Bardzo ciekawe osoby się udawało tam poznać. Bardzo często był Grzegorz Rosiński, który rysował Torgala. No i oczywiście pan Krista, który jest odpowiedzialny za Kajko i Kokosza, również się przytrafił. Nawet zdarzyło mi się wysłać ci ostatnie zdjęcie gdzieś tam komiksu podpisanego z dedykacją przez
tak, mnie. Tak, widziałem.
Musiałem się pochwalić.
Nie, no czy ja czekałem, kiedy to nadejdzie. Gdyby to nie nadeszło, to sam bym zapytał, czy przypadkiem
już
nie
to
masz. Wiesz, tak okrężnie szedłeś przez ten temat komiksów, że prędzej czy później bym cię zapytał, no dobrze, a Kajka i Kokosza, ile miałeś tych komiksów? Więc pewnie doszedłbym również i do tego autografu.
Kajka i Kokosza miałem, na pewno nie miałem wszystkich, zresztą tak samo jak nie miałem wszystkich Tytusów i właściwie to myślę, że koło 5 miałem chyba Kajków i Kokoszów, bardzo ich lubiłem i wertowałem ich w kółko, zresztą to był taki moment, że ja lubiłem na przykład czytać komiksy jedząc i jak siadałem do jedzenia, na przykład nie wiem, dostawałem śniadanie, to ja dziemałem tą kanapkę, po prostu wiesz, kurczę, pół godziny jedną kanapkę, ale Kajka i Kokosza musiałem zmęczyć cały ten komiks.
Aś, i to jest strony, jeden z moich ulubionych. Te strony to muszą być tak zatłuszczone.
Tak,
ile tam zup pomidorowych prysło.
O tak, dokładnie, zupy pomidorowe to na pewno tam prysnęły.
Oj tak, ale powiem ci szczerze, że sam w Kajko i Kokosz jak dla mnie był świetnym klasykiem i przede wszystkim bardzo fajnie mi się to czytało, przede wszystkim dlatego, że tam był taki fajny słowiański klimat. Ogólnie wiesz, od razu chyba pasowałoby powiedzieć, że każdemu się kojarzy, że Kajko i Kokosz tak... troszkę taka zrzynka Asterixa i Obelixa. Przynajmniej tak to identycznie to prawie te postacie wyglądają. Natomiast ten słowiański klimat jest dla mnie super. Przede wszystkim no, ci słowiańscy wojowie w grodzie Mirmiła, już samo jego imię jest takie bardzo słowiańskie. Czuło się, że akcja rozgrywa się gdzieś blisko, że wszystko było takie swojskie. Nawet ci główni wrogowie to byli zbójcerze, prawda, a nie jacyś paladyni.
Słowotwórstwo było piękne w tym komiksie. On po prostu tak konstruował słowa, no, coś cudownego.
Dokładnie. Nawet mieszkańcy grodu nazywali się grodzianami, no nie? Więc faktycznie tutaj, tak jak powiedziałeś, no, słowotwórstwo jest na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo zbójcerze przypominają mi troszeczkę krzyżaków, wiesz, co powoduje, że to jest jeszcze bardziej takie swojskie. Oczywiście tutaj nawiązuje do perypetii, jakie mieliśmy z nimi jako Polacy w naszej historii. Więc naprawdę wszystko wydaje się takie bardzo słowiańskie i takie bardzo bliskie. I być może dlatego tutaj mówię właśnie zeszyty, a nie komiksy, Bo jest to dla mnie takie bliskie, jakbym gdzieś to sobie, nie wiem, sam może przesadzam, nie naszkicował, ale coś naprawdę takiego, co nie traktuję, traktuję coś jako naprawdę bliżej serca, a nie jako rzecz, którą nabyłem w kiosku i ona sobie jest narysowana przez jakiegoś rysownika, tylko w coś, w czym się odnajduję.
Jak mówisz o krzyżakach, to powiem ci ciekawostkę, bo w jednym z odcinków Kajka i Kokosza właśnie zbójcerze sprowadzili do swojego grodu, to były dosyć długie perypetie, nie będę już opowiadał dlaczego, co i jak, ale sprowadzili zakon, który się nazywał zakonem czarnego trójkąta. I tutaj było nawiązanie właśnie do czarnego krzyża, który był, wiesz, u krzyżaków. I o ile sami zbójcerze faktycznie mnie też się z krzyżakami gdzieś kojarzyli, to tak na dobrą sprawę sam autor wprowadził takich jeszcze bardziej krzyżaków, to trójkąciaków, tak? Znaczy no zakon po prostu czarnego trójkąta. Natomiast jak już mówisz o samym, wiesz, nawiązaniu do Kajka i Kokosza, znaczy właściwie nie nawiązaniu do Kajka i Kokosza, tylko nawiązaniu, przepraszam, do Asterixa i Obelixa, to jest temat, który w ogóle bardzo często się pojawia i ludzie się trochę przepychają, twierdząc, że Kajko i Kokosz są zżynką właśnie z Asterixa i Obelixa, ale tak naprawdę tutaj, jeżeli sięgniemy do początków postaci Kajka i Kokosza, to przed Kajkiem i Kokoszem mieliśmy takie postacie, które się nazywały Kajtek i Koko. I oni powstali dużo wcześniej niż Asterix i Obelix i wyglądali właściwie bardzo podobnie. To był Kajtek i Koko, byli Kajtek nie miał włosów, tak, tam Kokosz też wyglądał troszeczkę inaczej. Natomiast jedyna różnica była taka, że Kajtek i Koko żyli jakby we współczesnych czasach albo nawet takich lekko futurystycznych. I w pewnym momencie zostali przeniesieni na taką płaszczyznę bardziej słowiańsko-starodawną. I tu teoretycznie, faktycznie zbiegło się to z pierwszym wydrukiem Asterixa i Obelixa w Polsce. Ciężko mówić, czy to jest zżynka, bo w sumie jest taka możliwość, ale z drugiej strony ja tak sobie myślę, że w komedii ogólnie bardzo często były obecne postacie, gdzie był jeden mały, chudy, który był jakiś taki bardziej sprytny i drugi gruby, który był troszkę lekko ociężały umysłowo. To na przykład Flippy Flap, tak? To są takie, wiesz, myślę, że ja sądzę, że twórca Asterixa i Obelixa i twórca Kajka i Kokosza mogli tak na dobrą sprawę być zapatrzeni chociażby właśnie w takiego Flippa i Flapa i stąd wziąć sobie te, postacie.
Tak. Podobny zamysł, myślę, że to masz rację, podobny zamysł. Dlatego, wiesz, mnie się w ogóle wydaje, że ja nie użyłem słowa zżynka, tylko że są bardzo podobni, że przypominają, prawda? Od razu masz takie skojarzenie. Jeżeli użyłem słowa zżynka, to bardzo przepraszam, to było niezamierzone, dlatego że...
Nie wiem, czy go użyłeś. Ja po prostu, wiesz, wielokrotnie czytałem w sieci, przygotowując się do odcinka, że zżynka, że też 57, 58 rok, powiedzmy mniej więcej, jakby jedno i drugie tutaj się w Polsce pojawiło. Natomiast nie mówię, że ty go użyłeś, tylko po prostu gdzieś mnie się w głowie
tak, ułatwiło. Tak, natomiast wiesz, ewidentnie przypominają te postacie i faktycznie gdzieś jakieś tam nawiązania w głowie się mogą pojawić. Natomiast tutaj na pewno ten słowiański klimat tych postaci jest zupełnie bardziej dla nas bliski, przynajmniej dla mnie bliski niż Asterixa i Obelixa i mimo, że ich przypominają, to jednak mam w stosunku do nich o wiele cieplejsze odczucia i myśli niż do tamtych postaci.
Powiedz mi, czy jak wspominasz komiksy z dzieciństwa, tak wszystkie ogólnie, Cuzamen razem do kupy, to czy komiksy z Kajkiem i Kokoszem można byłoby powiedzieć, że to był jeden z twoich ulubionych z dzieciństwa, czy wolałeś zdecydowanie inne pozycje?
Wiesz co, chyba bardziej wolałem tytuł Sarunka i Atomka niestety, więc bardzo przepraszam znowu wszystkich Ultras Kajko, bo faktycznie bardziej lubiłem tytuł Sarunka i Atomka, ale to też chyba wynikało z tego, że kurczę, nie wiem, może był jakiś bardziej dostępny, poza tym Torgala na przykład też bardzo lubiłem, chociaż Torgal to nie jest do końca polski komiks, tam jest chyba rysownik polski, ale twórcą jest chyba jakiś pan z Europy, nie wiem skąd, ze Szwecji?
Nie, ze Szwecji, ale wiesz co, o Torgalu sobie zostawmy Torgala na inny odcinek. Bo to jest w ogóle fenomenalny temat, ja zresztą uwielbiałem też Torgala i wiesz, mnie się zdarza w tej chwili po latach tak na dobrą sprawę uzupełnić zapasy niektórych komiksów i Torgala uzupełniałem sobie parę lat temu, bo też było jakieś takie wydanie, chociaż też nie do końca, w końcu nie dojechałem, gdzieś przegapiłem w pewnym momencie kupowanie dalej. Natomiast uzupełniam sobie na bieżąco pewne pozycje. Nie wiem, tobie się w ogóle zdarza jeszcze w tych czasach kupować komiksy, czy już raczej nie bardzo?
A wiesz co, no zdarza mi się bardziej kupować gry retro, jak wiesz, które kiedyś mi ominęły, bo po prostu nie miałem kasy na nie i też sobie tworzę taką właśnie kolekcję gier, czy tam jakichś różnych figurek zwanych przez niektórych zabawkami, ale co do komiksów, a raczej, wiesz co, ja muszę się przyznać do jednego, ja nigdy fanatykiem komiksów nie byłem, naprawdę nigdy nie byłem fanem. Lubiłem komiksy, ale nie byłem takim strasznym fanem. Nie byłem strasznym fanem. Wiem, że ty byłeś na przykład i wielu moich kumpli było, ale mnie gdzieś to jakoś ominęło. Ja na przykład byłem bardziej zajawiony komiksami mangowymi jak na tamte czasy. Pewnie to pamiętasz. Ja żyłem mangą.
Ach tak, faktycznie.
I kurczę, wtedy... Najgorsze jest to, że wtedy strasznie słabo było z mangą w Polsce i było jeden sklep, Planet Manga bodajże się nazywał, i było strasznie ciężko cokolwiek sobie zamówić. Pamiętam, że zamówiłem kilka kaset wideo z anime od nich, ale to były kosmiczne pieniądze jak na dzieciaka wtedy. To były chore wydatki, plus nie mogłeś sobie kupić mangi w kiosku tak jak sobie teraz możesz kupić, kurczę, cały zeszyt. I no ciężka sprawa i jakoś to widzisz. To jest najgorsze, że teraz jak już to wszystko jest takie dostępne, to mnie już zewka na komiksy jakoś tak troszeczkę opadła, można by powiedzieć, jak wiele innych rzeczy.
Nie wiem, co ci jeszcze opadło, ale nie rozmawiajmy na temat twojego życia znaczy takiego bardziej prywatnego tutaj. Zostawmy to dla ciebie.
To była oczywiście prowokacja. Natomiast gdzieś już te komiksy zbladły, a nigdy i tak nie były takie wcale rumiane dla mnie, więc nie, raczej już takich kolekcji nie uzupełniał, ale oczywiście na Netflixie obejrzałem kilka odcinków Kajka i tutaj takie pytanie do ciebie, bo na pewno też obejrzałeś, co sądzisz o tym serialu, bo w sumie, kurczę, zaczęliśmy od tego przecież mówić, że Netflix wydaje taką serię. I na pewno obejrzałeś tutaj kilka, więc
poczekajmy, Andrzeju, jeszcze chwilę z serialem, poczekajmy, jeszcze sekundę, zanim dojdziemy do serialu, bo wiesz co, jak już rozmawialiśmy o uzupełnieniu komiksów, to chciałem ci powiedzieć, że ja na przykład na bieżąco kupuję też takie rzeczy, które gdzieś znajdę, może nie, to nie jest tak, że planuję jakieś takie zakupy, tylko jak gdzieś widzę, to kupuję. I mówiłeś o Tytusie, ja ostatnio poszedłem do spożywczaka, w sumie dosłownie po mleko i jakiś chleb i tak dalej. I na takim dziale, malutkim dziale prasowym, w jakimś takim pudełku dosłownie rzuconym gdzieś obok tego działu prasowego, wypatrzyłem okładkę Tytusa. I to okładkę gdzieś tam drugiego numeru, którego ja nigdy akurat nie miałem. I był akurat pierwszy numer i drugi numer, czyli widocznie w tej chwili znowuż, wiesz, wznowili jakoś wydawanie Tytusa. I oczywiście absolutnie sobie te pierwsze dwa numery kupiłem. Akurat pierwszy już wcześniej miałem, ale jest już trochę zniszczony, wiesz, po wielu latach maglowania przy pomidorowej. I jeszcze miałem taką śmieszną sytuację, bo poszedłem do kasy i pani, wiesz, kasjerka w ogóle wzięła ode mnie te komiksy, kasuje i tak, wiesz, skasowała to mleko, patrzy na te komiksy i tak, o, nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy teraz mamy. Ja też kiedyś dziecku kupowałam Tytusa i taka, a pan co, dla synka, dla córeczki? A ja, wiesz, taki obrażony, wziąłem te komiksy i tak, to dla mnie. I z takim fochem odszedłem, wiesz.
No, dorosły chłop, jeszcze jakieś obrazki dla dzieci. O, Andrzej, ty byś lepiej już dziecko powoli.
No ale dobra, wracając do Kajka i Kokosza i jego pięknych właśnie takich, wiesz, rzeczy związanych ze słowiańskimi tematami i w ogóle, to powiem ci, że ja na przykład po latach w tym momencie dużo bardziej doceniam pewien rodzaj humoru, który tam jest. Zresztą to jest typowe dla bardzo wielu dzieł współczesnych tak naprawdę, które powstają chociażby, nie wiem, jakiejś animacji, że część humoru skierowana jest do małych dzieci, a część humoru skierowana jest do tych dorosłych. Ja pewnych rzeczy w Kajku i Kokoszu tak na dobrą sprawę nie rozumiałem do czasu, kiedy teraz jakby przejrzałem sobie te komiksy po latach i na przykład Mirmił to jest typowy hipochondryk, domator, pantoflarz, który na dodatek często ma kaca, nie? I jakby wiesz, to, że jego tam bolała często w komiksach głowa, to dla mnie było takie, o, boli go głowa, nie? A teraz widzę, o Boże, ale on cierpi, on ma strasznego kaca. Wiesz, wysłanie na przykład Kajka i Kokosza gdzieś tam po jakieś źródełko życia, czy coś i tak dalej, to masz takie, Boże, pić mu się chce, bo go suszy na kacu, nie?
No tak, ale skąd mogłeś wiedzieć, skoro byłeś dzieciakiem, no nie? I to są faktycznie takie rzeczy, tutaj dobrze to zauważyłeś, że jako dzieciak nie miałeś prawa wiedzieć, bo były takie, wiesz, rzeczy, kiedy widziałeś no jakiegoś pijaczka leżącego na ziemi. Mamo, a czemu pan tu śpi? No i czemu pan tutaj się opala na trawie, prawda? A mama, nie, pan sobie nie patrz w ogóle, nie patrz, chodź. A teraz już po latach wiesz, że pan się nie opala na trawie, tylko pan się tutaj ululał winkiem i sobie odpoczywa kulturalnie na trawie. No i to są faktycznie takie rzeczy, które, no rozumiesz, jak już jesteś osobą dorosłą. I jako, że był hipochondrykiem, też nie wiedziałem, dopóki się nim nie stałem sam.
Mamy podobne życiorysy teraz. Tak. Hipochondryk, domator, pantoflarz. Kurczę, jakoś tak nam blisko do tego mirniła.
O, przepraszam, tylko nie pantofel.
Czasami, tak. Możesz sobie kupić łaskawie biblioteczkę. Super, dziękuję. No, znaczy nie biblioteczkę, tylko ten, wiesz, szklaną
tą. A kto ostatnio się tutaj bał, że Switcha kupi? Jezus, już kupiłem nową konsolę. Jak ona to przyjmie, że nową konsolę?
Dobra, cicho, ale przyznałem się w końcu, po tygodniu, ale się przyznałem. Pogadamy o tym na koniec odcinka. Po tygodniu.
Nie zapomnij wyciąć ostatniej minuty. Nie szło między ludzi w końcu. No ale tak, rzeczywiście, Mirmił był taką osobą i tak dalej. Fajna była jego, znaczy fajna w cudzysłowie, była jego żona, Lubawa bodajże, nie? Też tak, taka tak. Dosyć pani domu takiej słusznej budowy, która ogólnie tak trochę go temperowała. I faktycznie nawet w tym serialu Netflixa on jest taki no, ciepłowaty w sumie faktycznie, jakby na to nie patrzeć. A jest, ona jest taka jest. Szwarna babka. Taka,
wiesz. Humor jest fenomenalny. Ja uwielbiałem właśnie różne słowotwórstwo, tak jak wcześniej ci mówiłem, ale poza tym to, co na przykład tam znajdowałem z takich rzeczy, które mnie śmieszyły jako dzieciaka, to, że na przykład, nie wiem, siłacz, który był z bójcerzy, skończył warsztaty z oprawców dla oprawców z wyróżnieniem, nie? Więc w ogóle no to było takie, no kurczę, warsztaty dla oprawców, no gdzieś czegoś takiego nie ma, ale to w ogóle było tak absurdalne i tak fajne, że szok. Natomiast tam było masakrycznie dużo nawiązań też dla dorosłych, takich, którzy czytali ten komiks, wiesz, po tym jak dziecko go przeczytało, gdzieś tam rzuciło to dorosły, brał, czytał i tam było bardzo dużo nawiązań do takich rzeczy perelowskich, które w sumie w tym momencie rozumiemy, tak? Ale na przykład taki moment, kiedy Mirmił ogłaszał wolną sobotę i nawiązanie do tego, że wiesz, że wprowadzono wolną sobotę u nas w kraju. Albo to, że na przykład powiedział, że balia do kąpieli jest lepsza z importu niż krajowej produkcji. No to jakby, wiesz, to też jest takie typowe dla tamtych czasów, że rzeczy importowane były w ogóle, wiesz, dużo lepsze. Zresztą mieli w Grodzie sklep taki komisowy z bardzo drogimi towarami. To z kolei można byłoby powiedzieć, że to jest takie nawiązanie do Peweksu gdzieś, chociaż gdzieś nie. Mieli też Lochwy Trzeźwień, które jak my teraz też wiemy, do czego jest nawiązaniem, nie?
Zresztą, tak, słuchaj, dokładnie.
W 81 roku w czasie Karnawału Solidarności powstawał komiks Festiwal Czarownic, który w ogóle gdzieś zbójcerze powiedzieli hegemonowi, że od teraz będą samorządni i niezależni. To też jest, wiesz, takie bardzo, bardzo jak na tamte czasy nawiązanie do tego, co się działo. Czy to, że na przykład po ogłoszeniu stanu wojennego wydano komiks Dzień Śmiechały, w którym głównym tematem było to, że w lesie zabrakło zwierzyny, co w ogóle, wiesz, było takim nawiązaniem do tego, że brakuje towaru w sklepach, nie? Także dużo takich rzeczy naprawdę było nawiązanych wtedy do tego, co się działo i w tym momencie...
Powiem ci, że nie miałem pojęcia o tym. Nie miałem pojęcia, tu ci muszę przyznać, że nie miałem pojęcia o tym, że aż tak... Właściwie jest to komiks, który jest dosyć... lata jego tutaj obecności na naszym polskim rynku to chyba było gdzieś tam od 70-tych lat do aż chyba lat 2000-tych, więc faktycznie obejmuje on taki dosyć ciekawy okres naszej historii, ale nie miałem pojęcia, stary, że faktycznie takie odwołania są tutaj do... I to takie bardzo rzeczywiście śmieszne odwołania. Wygląda to troszkę jak taka... może nie walka z cenzurą, ale gdzieś próba przejścia boczkiem, żeby nikt nie zauważył, prawda, tych naszych tutaj drobnych dygresji, ale teraz jak to tak mi opowiedziałeś i tutaj przedstawiłeś, to faktycznie dokładnie tak to wygląda, jakby celowali w te wydarzenia, o których wspomniałeś. No, bardzo ciekawe, nie wiedziałem o tym.
Wiesz, pan Janusz Christa, który w ogóle był twórcą Kajka i Kokosza, on w ogóle od początku był taki trochę, lubił przemycać, że tak powiem, w komiksach czy w rysunkach jakieś takie rzeczy nawiązane do polityki. W tym momencie jesteśmy przyzwyczajeni, że każdy z nas może zrobić, nie wiem, powiedzmy mema jakiegoś z politykiem i nie ma większego jakby, wiesz, no, wydźwięku tutaj, nic się nie dzieje. Natomiast on już będąc chyba w podstawówce czy w gimnazjum, ja nie wiem nawet, czy wtedy były gimnazja, ja się wychowałem w czasach, gdzie była tylko podstawówka, a potem było od razu liceum, co zresztą teraz zostało przywrócone, ale zdarzyło mu się dorysować coś do zdjęcia, kurczę, nie pamiętam kogo, ale jednego z jakby takich, wiesz, ważniejszych towarzyszy, no nie? No i oczywiście za to został zaaresztowany razem z jego kolegą. Kolega został wysłany w ogóle do domu, wiesz, do poprawczaka, nie? Więc on już, wiesz, będąc dzieciakiem, gdzieś tam potrafił sobie rysować takie rzeczy, które nie do końca były poprawne politycznie, jak na tamte czasy.
No to szanuję od razu. Ja tutaj rzeczywiście gościa w takim razie od razu szanuję. To bardzo ciekawe. A powiedz mi, czy gdzieś można o tych odwołaniach takich do polityki właśnie przeczytać? Jakby jest gdzieś to zebrane? Czy to mówisz z własnej wiedzy na temat tego komiksu? Bo powiem ci szczerze, żebym sobie to poczytał.
Chyba nie można przeczytać. To, o czym teraz mówiłem, było zawarte kiedyś w audycji radiowej, ale to było już ładnych, bardzo dużo lat temu. I jakby to otworzyło mi tak, wiesz, to była audycja radiowa, która chyba była w ogóle z wydawcą, nie z samym twórcą komiksu, tylko z wydawcą komiksu. I on opowiadał bardzo dużo ciekawych rzeczy, które gdzieś się tam wydarzyły. I udało mi się odnaleźć dużo z nich właśnie po prostu w komiksach. Także no to jest gdzieś bardzo związane ciekawe z tą audycją radiową.
Naprawdę bardzo ciekawe. I tak w sumie nawiązując jeszcze do tego, że te postaci były takie jak i wydarzenia swojskie, to powiem ci szczerze, że nawet Łamignat, też mega nazwa, mega imię, mega ksywa można by powiedzieć, czyli miejscowy zbój, strasznie mi nawet z ubioru przypominał Janosika. Przecież
tak,
jakbyś
myślę,
na niego popatrzył,
to
stary dokładnie Janosik i to ten grany przez Perepeczkę, faktycznie nawet kurczę gdzieś tam facjaty przypominał mi tą osobę, więc no, faktycznie odniesień tu jest bardzo, bardzo dużo i w takim razie, jeśli ktoś lubi te czasy PRL-owskie i ma o nich dużą wiedzę, to myślę, że na pewno tam dużo takich easter eggów, bo chyba tak to można nazwać, mógłby znaleźć.
Ale zobacz, że w ogóle Łamignat to jest taka fajna, miękka nazwa, że to nie jest taka, wiesz, taka ksywka, która jest bardzo jakoś ostra. A teraz załóżmy, że będą tłumaczyć Kajka i Kokosza na język angielski. No i wyobrażasz sobie na przykład postać, która się nazywa Bonebreaker.
Dokładnie. Coś podobnego ułożyłem w głowie. No dlatego ci mówię, no to są właśnie, widzisz, no zbójcerze, nie palladyni. Jakoś to tak, kurczę, po polsku brzmi, no i faktycznie tłumacze tam będą, no chyba dobrą kasę zbiorą, bo jak popatrzą na to, jakie słowa mają przetłumaczyć, to powiedzą, o nie, musimy renegocjować nasz kontrakt.
Zanim w ogóle przejdziemy do serialu, to komiks w ogóle stał się podstawą do stworzenia wielu gier komputerowych. Jedną z pierwszych była w ogóle gra wydana na Amigę, o ile w ogóle nie pierwsza, to był chyba 94 rok. A nie wiem, czy kojarzysz taką grę, to się nazywało bodajże Kajko i Kokosz chyba w Krainie Borostworów, coś takiego. W każdym razie wiem, że w to grałem i była w ogóle dosyć trudna i ciężko było sobie z nią poradzić. Ale grałeś jakąkolwiek grę z Kajkiem i Kokoszem?
Wiesz co, wiem, że gry z Kajkiem i Kokoszem były, tego jestem pewny i wiem, że chyba rzeczywiście pierwsza została wydana na Amigę. Natomiast nigdy taką grę nie grałem. Wiem, że CD Action kiedyś też załączył jakąś część Kajka i Kokosza na swoją płytkę. Wiem, że tych części w ogóle kilka gier było z Kajkiem i Kokoszem, ale faktycznie wszystkie mnie ominęły. Czy tam jakieś przypadkiem przygodóweczki nie było? Coś w stylu właśnie point and click?
Tak, to jest właśnie no ta właśnie pierwsza. I ona była o tyle trudna, że wiesz, to tam jak coś źle zrobiłeś w pewnym momencie, w którymś kroku, to już jakby nie byłeś w stanie naprawić swojego błędu za bardzo. I wiesz, ona była po prostu źle przemyślana. I dlatego ja się w pewnym momencie zniechęciłem, przeszedłem jakiś tam kawałek dosłownie tej gry, ale to były czasy, ja już zacząłem w nią grać, kiedy mieliśmy na przykład inną polską bardzo fajną przygodówkę, która się nazywała Wacki.
Świetna, przeszedłem. Świetna.
Kurczę, Wacki były naprawdę super, też miałem je właśnie chyba z CD Action, o ile pamiętam, i naprawdę strasznie tą grę lubiłem i po prostu przez to ciężko mi było się z Kajkiem i Kokoszem gdzieś tam mierzyć. Przechodziłem bardzo chętnie, bo to jest fajny świat, tak, po prostu wiesz, ale w pewnym momencie się poddałem.
Nie dziwię się. No coś takiego, wiesz, czasami jak teraz się przechodzi gry różne takie point and clickowe i to nawet z informacjami, że tak powiem, z tutorialami na internecie, to się czasami ciężko przechodzi i średnio przyjemnie, a co dopiero nie mając żadnego tutoriala, bawiąc się tutaj w pixel hunting, i jeszcze nie wiedząc o tym, że już się coś zepsuło po drodze i nie ma możliwości tego wygrać. No bo skąd masz to wiedzieć? To musiałbyś chyba napisać, założyć tiketa tutaj do dewelopera, że panowie, jest tak i tak, nie jestem w stanie przejść, a oni by wtedy, o niestety, no to jest problem, tutaj wymaga już poprawek w samym kodzie gry. Więc no ja się nie dziwię, że tutaj osoby się były w stanie zniechęcić. No ale jest to w sumie błąd tutaj deweloperów, więc troszkę fail.
Okej, jak już mieliśmy porozmawiać o serialu Netflixa, to warto wspomnieć wcześniej, że już na przełomie lat 80. i 90. Poprzedniego wieku, bo teraz kurczę, trzeba to dodawać, polski oddział amerykańskiego studia kreskówkowego Hanna-Barbery był zainteresowany stworzeniem właśnie adaptacji kreskówkowej, natomiast w końcu chyba jakoś się nie dogadali, bo nic z tego nie wyszło. Potem w 2001 roku trwały, słuchaj, prace nad aktorską adaptacją Kajka i Kokosza, które też w ogóle zostały wstrzymane ze względu na zbyt niski budżet. Jak wiemy, to były te czasy, kiedy Polska robiła fantastyczne adaptacje z niskim budżetem, czego przykładem jest polski Wiedźmin. I teraz się tak zastanawiam, wiesz, jakby to wyglądało, na przykład pan Dariusz Gdatowski, który już świętej pamięci, tak, który jest kojarzony z postacią Arnolda Boczka, na przykład w tej adaptacji Kokosza. To
dokładnie.
Może
dokładnie.
I lepiej, że to nie powstało tak naprawdę.
Tak, dokładnie, dokładnie. Albo pan Cezary Żak też grubszy, chociaż ostatnio już to chyba się wziął za siebie, bo widziałem go w jakimś serialu i bardzo schudł, ale faktycznie Dariusz Gnatowski świetnie by pasował, kurczę, do tej roli. A kto na tego Kajka?
Nie wiem, kto w tamtych czasach
Roman
na Kajka.
Barciś,
może Borys?
Może Barciś. Albo Borys, oś wymyślił. Może tutaj... Linda.
No nie, Linda to by po stronie zwójcerzy go widzę.
Ja się śmieję, bo wiesz, to były takie czasy, gdzie Lindę się w ogóle zaprawiało.
Linda mógłby kaprala grać.
Przecież jak był Pan Tadeusz, no nie, czy inne polskie filmy były kręcone, a to nie wiem, czy to był rok 2000, czy jeszcze 90 lata, no, ale Linda już tam był, prawda, gdzieś tam grał chyba tego księdza Robach, no nie wiem, kogoś tam grał, jedno z
Linda był wszędzie.
Więc były, dokładnie, to były czasy, gdzie Linda się dawała wszędzie, więc nie zdziwiłbym się, gdyby w ogóle Linda grał obie te postacie, jak w Ranchu gra Cezary Żak, nie, tego księdza, a z drugiej strony gra tego wójta, więc no, aż nie zdziwiłbym się, gdyby tak zrobili. Ale dobrze, że chyba do tego nie doszło, no bo jakby miałby być kolejne pośmiewisko na Reddicie, no to faktycznie
to są te czasy, że jeszcze
lepiej,
koniecznie Cezary Pazura musiałby być obsadzony, ale to akurat jakby była przecież taka obsada, kurczę, tak jak teraz myślę, to żałuję, że to nie powstało, teraz po prostu myślę, że to byłaby perełka, no. Naprawdę.
Ja myślę, że Kajko to byłby właśnie Cezary Pazura i Gnatowski, czy tam, kurczę, nie wiem, kto tam był grubszy jeszcze w tamtych czasach, ten komuś by na pewno dali. Albo Linda.
Tak, karmiliby go, wiesz, trzema prosiakami dziennie, żeby przy tym... Dobra, przejdźmy do serialu Netflixa, bo taki serial jednak po latach o dziwo powstał, mimo że w tym momencie Kajko i Kokosz nie jest taką... dla nas jest to kultowy komiks, przynajmniej nie dla mnie, dla ciebie trochę mniej, bo nie byłeś tak jakby z komiksami związany, ale dla ludzi z naszych czasów na pewno jest to komiks kultowy. Powiedz mi, obejrzałeś go w tej chwili, teraz, pewnie średnio pamiętając komiksy z Kajkiem i Kokoszem, jak ci się podobał?
Widzisz, ja ci powiem tak. Zaskoczył mnie pod tym kątem. Ja tutaj bardzo nie chciałbym spoilować po prostu komuś, kto jeszcze nie oglądał, i tak generalnie się wypowiem, ale też nie chciałbym nikogo zniechęcać. Dla mnie osobiście jest... tak to wygląda. Jakby był tutaj troszeczkę do młodszych dzieci kierowany, dlatego że ten humor w tym Kajku no nie jest taki, no umówmy się, jak no ja nie mówię, żeby zrobić z tego Family Guy'a, prawda, żeby to był Jack the Horseman czy jakieś inne takie, czy Rick i Morty, prawda, ale no jest to taki humor trochę, że ktoś się potknął, ktoś się przewrócił, a ten jest głodny. Troszkę powiem ci, że pierwszy odcinek bardzo mnie zawiódł i nie parsknąłem ani razu. Drugi mi się na przykład już bardziej spodobał. Drugi był naprawdę fajny. To było akurat o tym właśnie Łamignacie, który miał problem i dostał od czarownicy magiczną fujarkę, która mu pomagała. Bardzo fajny odcinek. Troszkę się zaczęło robić lepiej, ale i tak wciąż uważam, że nie jest to chyba serial do końca kierowany do osób dorosłych. I jeśli szukałem jakiegoś bardziej, no, mówiąc wprost, dorosłego humoru, to raczej można się tutaj zawieść.
Znaczy, powiem ci, że spodziewałem się, że będzie odwrotna trochę nasza rola, bo ja w przypadku serialu myślałem, że będę bardziej prokuratorem, a ty pewnie będziesz bardziej adwokatem, bo byłem przekonany, że powiesz, nie, spoko, cacy, bo ja też mam dużo zastrzeżeń.
Jeżeli jest najgorzej, dwóch prokuratorów, to ja już myślę, że ten serial jest skazany.
Nie, niestety. Nie. No ja widzę też bardzo dużo dobrych rzeczy tam, bo w ogóle sam fakt, że udało się taki projekt doprowadzić po kilku latach gdzieś tam starań do końca i to, że on w ogóle powstał, to jest jednak sporo osiągnięcie. Natomiast wiesz, ja sobie wynotowałem takie rzeczy typu, że nie wiem, nie podoba mi się kreska bardzo tego komiksu, znaczy komiksu, przepraszam, właśnie tej animacji, bo ona w ogóle...
No, a tu bym akurat fakty nie był adwokatem w tym temacie, dlatego że uważam, że kreska jest bardzo spoko. Kurczę. Jest taka wystarczająca. Wiem, że jako dla fana komiksu to pewnie gdzieś tam widzisz jakieś ujmy, no ale ty jako troszeczkę perfekcjonista to wszędzie widzisz ujmy, trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić.
Nie do końca. Chodzi mi o to, że wiesz co, on wygląda trochę jakby był zrobiony we Flashu. Ja pamiętam takie animacje flashowe, które powstawały tam powiedzmy, nie wiem, 15 lat temu. To sposób samej animacji, takiej bardzo płynnej, po prostu przypomina mi tamte rzeczy, bo Flash określał ruch, wektor, tak? Wektor ruchu od punktu A do punktu B, przez co ta animacja była bardzo płynna i tutaj to jest zrobione bardzo podobnie. To oczywiście wynika z softu, który wybrali do tej animacji, bo to nie było rysowane w sposób klasyczny, tak jak było kiedyś to, wiesz, robione za pomocą... No, nieważne jak, tak, tylko po prostu to było robione wszystko w komputerze. I przede wszystkim to, jeżeli mówisz o samych takich, wiesz, właśnie nawiązaniach do śmiesznych rzeczy, które miały być śmieszne dla dzieci i nawiązaniach takich, które miały być śmieszne dla dorosłych, to tutaj tak na dobrą sprawę mamy dużo mniej tych nawiązań dla dorosłych. To, co ja ci wszystko opowiadałem a propos nawiązań do PRL-u, czy w ogóle takiego humoru typowo właśnie dla osób dorosłych, on jest tutaj trochę pominięty. A wynika to z tego, że wszystkie te odcinki na dobrą sprawę, które przynajmniej były do tej pory, to są ekranizacje komiksów, które no, są dosyć dokładnie przełożone, natomiast to jest tak, że wzięli taki komiks i wycięli z niego powiedzmy, nie wiem, 70% dosłownie, zostawili te fragmenty, gdzie jest najwięcej akcji, no bo zresztą wiadomo, no to jest jednak trochę inne medium, tam się musi trochę więcej dziać w tym komiksie, chociaż z drugiej strony, znaczy przepraszam, w tym serialu, natomiast z drugiej strony, kurczę, czy naprawdę musi, to nie jest tak, że można zbudować trochę więcej świata, te odcinki mogłyby być trochę dłuższe i to budowanie jakby całej atmosfery świata i tak dalej mogłoby być pokazane dużo dokładniej, bo mam wrażenie, że wykastrowali ten komiks z bardzo wielu fajnych pomysłów i tam są dodane fajne rzeczy dla dorosłych, tak jak na przykład w tym odcinku, o którym mówisz, swój gdzie są takie rzeczy współczesne, które mi się spodobały i nawet się pośmiałem przez chwilę, że w tym momencie, że trzeba zmienić hasło do maczugi i że to hasło będzie musiało mieć duże i małe litery i tak dalej. I to mi się podobało, tak? I to, że się trzymają w ogóle oryginału dosyć mocno, też mi się podobało. I to, że jest zachowany ogólny klimat, też mi się podobało. Natomiast to jest taka bardzo mocno wykastrowana wersja i w momencie, kiedy ktoś znał komiks, i wiedział, jakie tam są fajne żarty i tak dalej, to jest takie szybciej i do celu i już koniec i jakby, wiesz, no nie widzę sensu bardzo tak na dobrą sprawę.
Tak, to jest bardzo słabe, tym bardziej, że jeszcze jak wcześniej powiedziałeś o tych rzeczach, na przykład widzisz w komiksie, jeżeli ktoś żył tutaj w PRL-u i czytał sobie te komiksy i na przykład wiedział, że nic nie ma w sklepach, nic nie ma na półkach i dostał nowy odcinek przygód Kajka i Kokosza, w którym faktycznie nie ma tych zwierząt, jest niedobór zwierząt w lesie, a w wiadomościach, w dzienniku, wtedy się jeszcze to nazywał dziennik, słyszy, że jest niedobór mięsa w sklepach, to można mógł się uśmiechnąć pod nosem, pomyśleć sobie, kurczę, ale easter egg, świetne oddanie sytuacji, naprawdę odnaleźć się w tym. A czy dalej ten sam Kajko, to jest dalej Kajko, jeśli wytniemy te właśnie wszystkie smaczki, do których on nawiązywał i tak dalej? No na pewno tak, dlatego że my jako dzieciaki nie rozumieliśmy tych odniesień, a mimo wszystko nas to śmieszyło. No, ale...
Czyli została ta warstwa dla dzieci, a jesteśmy pozbawieni tej warstwy dla dorosłych. Bo można było to zrobić na dwa sposoby. Zostawić tą starą warstwę, nawet, bo ktoś mógłby powiedzieć, no ale teraz ludzie nie zrozumieją. No ale dlaczego? No to jest właśnie warstwa dla dorosłych. Więc jakby my jesteśmy też świadomi tego, jaka była historia. I oglądając taki serial z dzieckiem, myślę, że większość dorosłych mimo wszystko by załapała nawiązania do PRL-u. Mimo, że jakby no byliśmy... No to nie są czasy, w których byliśmy jakoś strasznie bardzo świadomi. Ale mimo wszystko wiemy, co się tam działo. Więc można było to zrobić w ten sposób. Albo zrobić inaczej i wprowadzić zupełnie nowe nawiązania, które są z kolei nawiązaniami do aktualnej sytuacji politycznej, tak? Czy nawet nie politycznej, tylko ogólnie na świecie sytuacji. I też można było się pośmiać. Odcinki są bardzo krótkie, są bardzo tak na dobrą sprawę spłycają całą historię Kajka i Kokosza. Dlatego ja osobiście cieszę się, że obejrzałem ten serial, bo mi przypomniał o komiksach i cofnąłem się do mojego rodzinnego domu, żeby te komiksy wyciągnąć, zresztą dlatego wysłałem ci zdjęcie tam, wiesz, tych starych komiksów i tak dalej. Natomiast za mało.
No brakuje, no nie, brakuje. Wiesz co, fajnie, że próbują, jeśli zabrali te odwołania do czasów, które odbywały się, właśnie do sytuacji, które wtedy się odbywały na arenie mnie tutaj właśnie naszego kraju, lub nie chcą odwoływać się tutaj do tego, co się dzieje również na arenie międzynarodowej, dlatego że no cóż, no obecnie teraz panuje poprawność polityczna, więc może i ciężko byłoby się w ogóle do czego się odwołać, więc próbują po prostu odwołać się do jakichś takich rzeczy, które właśnie, w którymi teraz żyjemy, no chociażby dotyczące tymi technologii, tak jak właśnie tutaj fajnie zauważyłeś, że to jest pin do maczugi czy coś takiego, nie? Gdzieś próbują szukać tych innych odwołań. Spłyciło się to wszystko strasznie, ale gdzieś starają się wyciągnąć takie smaczki i sobie je podlinkować, prawda? Jak nie w stronę PRL-u, jak nie w stronę obecnej polityki, to może w stronę technologii, to może w stronę jakichś elementów popkultury, które wciąż istnieją przecież i coś takiego gdzieś zahaczyć. Jest to oczywiście bardzo, bardzo urwane, ale fajnie, że próbują i ciekawe, czy w ogóle będzie drugi sezon. Jeśli będzie drugi sezon, to być może jakiś feedback od fanów tutaj dostaną i jakby być może gdzieś te pewne elementy tej w sumie fajnej historii załatają.
Na razie dostaliśmy chyba 5 odcinków, o ile dobrze pamiętam, z zaplanowanych i tutaj też, o ile pamiętam, 20 paru, także będzie więcej tych odcinków na pewno. Nie pamiętam, czy 20, czy nastu paru, czyli kilkunastu, tak? Natomiast na pewno w planach jest dużo więcej. No zobaczymy. Ja ogólnie rzecz biorąc, przede wszystkim cieszę się, bo mieliśmy temat do porozmawiania tak naprawdę fajny gdzieś tam z czasów naszego dzieciństwa. W sumie założenie było takie, że będziemy rozmawiali gdzieś tam bardzo krótko i nawet przepraszaliśmy na początku, wiesz, ultrasów Kajka, tak? Natomiast, Kajko. Natomiast zobacz, że jednak to nasze nagranie Kajko. Już troszeczkę trwa. Kajko, hej, hej. Kokosz.
I
Lubama, hej.
Oj, dokładnie. A w ogóle to jeszcze chciałem dodać, że jeżeli ktoś jest naprawdę fanem tych dwóch zabawnych gości, to jest polska firma, która się nazywa Tissot Toys, która zrobiła figurki i powiem wam, że te figurki z postaciami z tego komiksu możecie sobie kupić i naprawdę one są całkiem niedrogie, dlatego że zrobiłem taki mały research na necie i znalazłem kilka takich figurek, oczywiście Kajka, Kokosza, Zbójców, Hegemona, naprawdę i są fajnie wykonane i powiem wam, że ceny są od 10 do 30 zł. Więc kurczę, jest naprawdę bardzo tanio i bez problemu figurki Tissot Toys znajdziecie, więc jeśli chcielibyście sobie jakąś ulubioną postać postawić na półce, to bez problemu i jest to licencjonowany produkt.
Super, no na pewno sobie zerknę. No dobra, ja myślę, że kończymy temat Kajka i Kokosza, bo i tak się rozgadaliśmy. Także myślę, że ten temat możemy zamknąć. Obiecałem, że wspomnę na temat Switcha na koniec, bo tak przez ciebie...
Będzie się chwalił, będzie się... Andrzej, ja nie wiem, Andrzej. Chyba już wypada, żebyśmy kończyli tutaj, nie męczyli naszych słuchaczy, naprawdę. Może już sobie pomińmy to... Nie, ja oczywiście żartuję, Banżej tutaj się bardzo chciał. Zresztą jak słuchaliście poprzedni odcinek, kiedy dowiedział się, że ja kupiłem Switcha, to było takie... Tak, ból tak, wiesz.
Ból mu tak, aż chodziłem po domu było. I chodziłem słychać po domu tak... Kurde, no też chcę Switcha, no jak mógł kupić?
kupić Switcha zamiast bo Marcin,
bo Marcin ma Switcha. Marcin też ma Switcha.
Ale powiem ci, że to tak działa, bo ogólnie, wiesz, były dwie osoby, którym się bałem powiedzieć, że kupiłem Switcha. Dosłownie. To tak jak w takich czasach, jak byłeś dzieciakiem, to się bało powiedzieć mamie i tacie, jak zrobiłeś coś głupiego, nie? To ja teraz miałem tak, właśnie bałem się powiedzieć mojej Zosi i ogólnie tutaj to przeszło bez większego echa. Dosłownie to było tak, że chodziłem tydzień po domu, struty, chowałem go gdzieś tam pod łóżkiem, żeby sobie włączyć na chwilę, jak się kąpię, coś. Miałem taki, ja, ale czat, nie. I chowałem go ciągle, ale w końcu, wiesz, ja nie umiem po prostu w tym momencie jakoś chować w sobie jakichś takich, nie wiem, kłamstewek, czy w ogóle czegoś ukrywać, jakoś po prostu strasznie mnie to gryzie i szybko muszę wyjaśnić takie sytuacje. I posadziłem Zosię i mówię, kupiłem Switcha. I jakby, wiesz, spodziewałem się awantury, a ona zareagowała, okej, fajnie. A ja w ogóle sam się zacząłem opieprzać przy niej. A ona siedzi tak, co tu się właściwie dzieje? Dlaczego ty robisz awanturę, że kupiłeś Switcha, nie? A ja mówię, nie robię awantury, tylko się sam opieprzam, bo ty mnie nie opieprzasz, a ja mam wyrzuty sumienia, nie? Więc w ogóle... A druga osoba to jest z kolei mój kumpel Michał, który w ogóle, wiesz, jest wielkim fanem Playki, jakby też... Ostatnio miałem taki moment, że się trochę gorzej czułem i leżałem sporo w łóżku i faktycznie grałem na tym Switchu, a nie miałem za bardzo, wiesz, przez to siły, żeby gdzieś tam, żebyśmy się spiknęli na tej Playce, chociażby w tym Gran Turismo pojeździć. Jak już byłem ostatnio u niego, to mu się przyznałem, że tego Switcha kupiłem i też mi się śmiać chciało, bo jak położyli córkę spać, to wyglądało tak, że na początku na mnie popatrzył tak, ale ty głupi jesteś, nie? Ale potem, jak wiesz, przyszła jego dziewczyna, to była taka rozmowa w stylu, a wiesz... Andrzej sobie kupił następną konsolę, Switcha sobie kupił, tak jakby robił sobie grunt też pod coś, nie? Ale jego dziewczyna go szybko zgasiła i było takie, a ty sobie ostatnio samochodzik sterowany kupiłeś? I widziałem, jaki jest niezadowolony, po prostu widziałem jego minę tak, że kurczę, no nie tak to poszło, jakbym chciał.
O, ja nie mogę, w ogóle co jest z nami nie tak?
Nie wiem,
słucham.
Co jest z nami nie tak.
Kolejne konsole, samochodzik sterowany, kurwa. Nie.
No ale ja... to autko to akurat naprawdę ma super, to kiedy indziej już o tym pogadamy. Natomiast, wiesz, bardzo jestem zadowolony z tej konsoli, bo to jest zupełnie co innego niż PS5, gdzie na PS5 są potężne produkcje z polskim językiem do wyboru, a Switch to są takie luźne gierki i tego akurat teraz potrzebowałem, bo mogę to sobie na chwilę odpalić. Wszystkie po prostu te gry na Switchu, one nie są robione z takim rozmachem, ale bardzo fajnie umilają czas.
No, bardzo fajnie się gra. Jeszcze tym bardziej, jeżeli druga osoba lubi sobie popykać, a nie lubi jakichś takich bardzo wymagających gier. Często tak jest, że dużo po prostu no, dziewczyn jakoś tak ominęło granie. Nie mówię tu oczywiście, że wszystkie, więc tutaj drogie dziewczyny się nie obrażajcie, bo znam bardzo hardkorowe gamerki. Natomiast znam, że jednak z mojego doświadczenia tutaj osobiście, że większość dziewczyn gdzieś tam odpuściło, ale na przykład jakieś luźniejsze gierki, czy jakieś takie gry, które dają im wstęp do samego grania. No nie puszczamy im, osobie, która nie grała, nie puszczamy nigdy GTA 5, prawda, bo po prostu to ją przerośnie i zniechęci. Natomiast tutaj z granicą w jakiegoś tego Switcha, chociażby w te Party Games, czy chociażby te Mario najnowsze, naprawdę wciąga mocno i może być to początkiem, kurczę, naprawdę mega gamerskiej przygody i no i kurczę, mega dużo fajnych gier na dwójkę, zwłaszcza, że masz od razu dwa pady, bo przecież te Joy-Cony są dwa. Konsolka jako handheld świetna, konsolka podłączona jako telewizor świetna, konsolka jako ruchowa konsolka świetna, ponieważ jakieś tam gry dance'owe, skakanie sobie przed telewizorem, no kurczę, przepraszam, to w sumie nie jest reklama Nintendo, nam za to nie płacą, ale
Nintendo,
widzicie,
ma coś takiego w sobie, że się lubi ich produkcję. No, po prostu tak, lubi, tak. Się, lubi się rzeczy od Nintendo. Oni naprawdę od zarania dziejów wiedzą, co robią, bo to jest tak, że wychodzi super konsola PlayStation, która ma mega potężną grafikę, coś i tak dalej. I zobacz, ja jako osoba, która ma PS5, gdzie w tym momencie jest naprawdę duży problem, żeby tą PS5 kupić, w tym momencie większość czasu spędzam ze Switchem, bo po prostu bo jest coś pozytywnego w tym wszystkim. Ale dobra, wystarczy. Teraz co? Teraz muszę sobie zrobić szybciutko coś do jedzenia, bo później podsumowanie startu pierwszego dnia testów Formuły 1. Myślę, że ty też będziesz oglądał.
Godzina taki... 20, kanał 11.2.
Tak. Za tydzień już Drive to Survive na Netflixie, jeżeli ktoś...
Już za tydzień?
Tak, jakoś za tydzień.
Wow, jakoś mi to uciekło z głowy, bo ja wciąż myślę, kiedy będą pierwsze starty, a pierwsze starty będą za 2 tygodnie, chyba dokładnie 27 czy 28, więc kurczę, gdzieś to Drive to Survive w ogóle zeszło na dalszy plan, bo już myślałem wreszcie o początku nowego sezonu, a tu kurczę, jeszcze Drive to Survive za tydzień, akurat na czas oczekiwania, no rewelacyjnie.
No daj spokój, dzisiaj już było miło popatrzeć, bo oglądałem sobie na F1 TV Pro, jak wiesz, wreszcie pierwszy raz wyjeżdżają na tor, w nowych malowaniach, jak te samochody się prezentują na tym torze. Co prawda dzisiaj to był taki dzień, że się jeździ z takimi kratownicami, którymi oni testują przepływ aerodynamiczny, albo na przykład farbę rozlewają na samochód, żeby zobaczyć, jak ta farba się, wiesz, pod wpływem powietrza, pędu powietrza gdzieś tam przesuwa, nie? I jakie ślady robi, gdzie, jak to powietrze się rozchodzi. Także dzisiaj był taki typowo faktycznie testowy dzień, ale jutro może już troszeczkę będą więcej jeździć, ale nie będziemy tutaj męczyć ludzi Formułą 1, także myślę, że na dziś kończymy. Znajdziecie nas na Spotify, znajdziecie nas na iTunes. Przypominam, że zmieniliśmy adres naszej strony internetowej, że w tym momencie jest to adres retronauci2000.cf. W razie czego zapraszamy, jeżeli by ktoś z Was chciał z nami się skontaktować, to właśnie można za pośrednictwem tej strony. Chyba powiedziałem wszystko, co zawsze na koniec mówię, prawda? Czy o czymś zapomniałem?
Chyba tak.
No dobra, to dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Do usłyszenia, cześć.